Masońskie rytuały od zawsze budziły emocje, znaki, symbole, tajemnice, które nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego. Jednak dziś wejdziemy w ten ukryty porządek. Nagrana ukrytą kamerą ceremonia w błękitnej loży dotyczy mianowania wielkiego mistrza. To jest kulminacja wszystkiego, czego nauczył się w stopniach ucznia i czeladnika.
Ja, z własnej, nieprzymuszonej woli, w obecności loży, oprócz moich wcześniejszych zobowiązań, uroczyście przyrzekam...
Przyjrzymy się, jak wygląda ceremonia, jakie ma etapy, co oznaczają poszczególne gesty i dlaczego każdy element ma swoje miejsce i czas. Więc zapraszam. Witam Was. Ceremonia stanowi odtworzenie legendy o mistrzu murarskim Hiramie Abiffie. Hiram Abiff to centralna figura trzeciego stopnia, mistrz murarski i główny architekt prac przy świątyni Salomona, a zarazem depozytariusz wielkiego kamieniarskiego słowa, kluczowej tajemnicy stopnia mistrzowskiego, która łączy się z ideą niewymawialnego imienia. Wraz z postępem prac przy świątyni przewidziano jest wyniesienie wykwalifikowanych czeladników do rangi mistrza. Oczywiście po odpowiednim uznaniu i spełnieniu warunków. Trzej robotnicy, Jubela, Jubelo i Jubelum, chcą uzyskać sekret mistrzowski przed czasem, z pominięciem drogi inicjacyjnej i należytej procedury. Zaczynamy sceną, w której jubelici zastępują drogę Hiramowi Abiffowi. Pada formalne przywitanie, no bo to w końcu ich zwierzchnik. Po czym szybko przechodzi w żądanie wydania tajemnicy. W ten sposób od pierwszych zdań zostaje zarysowana oś konfliktu. Tajemnica jako uprawnienie zdobyte drogą i procedurą kontra łup wymuszony przemocą i perswazją.
Wielki mistrzu Irowet, cieszę się, że cię poznaję. Daj mi tajemnicę mistrza murarskiego, albo odbiorę ci życie.
To nie jest ani czas, ani miejsce, by żądać takich tajemnic.
Nie mów mi o czasie, miejscu, ani cierpliwości, ani o porządku prac przy świątyni. Daj mi tajemnicę mistrza murarskiego, albo odbiorę ci życie.
Odpowiedź mistrza oparta jest na lojalności wobec porządku. Tajemnice nie podlegają ani sile, ani presji. Mają swój czas, miejsce i warunki. Dopiero po ukończeniu świątyni i zgodnym z procedurą uznaniem godności mogą zostać przekazane legalnie, tak jak przekazano je jemu, czyli domknięcie osi narracyjnej. Tajemnica kontra przemoc, lojalność kontra wymuszenie. Zwracam też Waszą uwagę na to, że kandydat występujący w tej roli ma zasłonięte oczy. Stan ciemności oznacza nie tylko brak wiedzy, ale konieczność przejścia przez ustalony proces, zanim rytuał dopuści go do światła, czyli kolejnego etapu wtajemniczenia.
W takim gwałtownym i niegodnym stylu nie przystoi domagać się tajemnic. Właśnie w ten sposób nie wolno ich żądać. Gdy dzieło świątyni zostanie uznane za godne, wtedy otrzymasz je legalnie, tak jak ja.
Przeszedłeś, Jubalot. Mnie nie przejdziesz. Jestem Jubalot, powszechnie znany ze swojej determinacji. Czego się podejmę, tego dokonam. Daj mi natychmiast tajemnicę mistrza murarskiego, albo odbiorę ci życie.
Nie dam.
Zgiń.
W tym momencie jubeloci przechodzą od słów do czynu i następuje atak. W klasycznych wersjach opowieści mówimy o narzędziu pracy. Zależnie od tradycji bywa to 24-calowa miara, węgielnica, poziomica lub młotek. Tutaj uderzenie realizowane w formie soft, na moje oko za pomocą jakiegoś miękkiego worka jako rekwizytu. Po kontakcie z narzędziem mistrz traci równowagę i się przewraca. Podczas tej ceremonii ze względów bezpieczeństwa występują elementy niekanoniczne, czyli przechwycenie lecącego ciała, a na końcu podłożenie pod głowę podusi. Po kulminacji następuje chłodna konstatacja faktu. Zabiliśmy wielkiego mistrza. Pada pytanie, co zrobimy z ciałem, po czym zapada ustalenie, że zostanie pochowany w świątyni.
to on zabił wielkiego mistrza Iroweta. To nie jest czas na rozważania. Co zrobimy z ciałem? Ponownie pochowamy Iroweta w świątyni i dopiero potem zdecydujemy, co dalej. Zgoda.
Spiskowcy grzebią ciało i zaczynają planować ucieczkę. Chcą wydostać się z królestwa i drogą morską uciec do Etiopii, czyli odległa ziemia poza porządkiem Izraela. Symbolicznie ucieczka od odpowiedzialności.
Uciekajmy z królestwa.
Kapitan Hale odmawia im wejścia na pokład bez przepustki króla Salomona. To jest istotny niuans. Poza murami świątyni obowiązuje porządek królewski. Tutaj pieniądze nie mają znaczenia. Liczy się legalne uprawnienie. Jubelici zostają zawróceni, co zamyka im drogę ucieczki i zapowiada nieuchronność przyszłych zdarzeń.
Tamci ludzie, podejdźmy i oddajmy mu cześć. Witaj, kapitanie Hale.
Witaj.
Czy to twój statek tam dalej?
Tak.
Dokąd płyniesz?
Do Etiopii.
Czy zabierasz pasażerów?
Tak.
Zabierzesz nas?
Zabiorę, jeśli macie przepustkę króla Salomona.
Nie mamy przepustki, ale mamy pieniądze. Zapłacimy ile zechcesz.
W takim razie nie popłyniecie. Mam surowy rozkaz. Nie zabierać robotników ze świątyni za granicę bez wyraźnego pozwolenia króla Salomona.
Co więc mamy zrobić? Wróćmy do kraju. Zgoda.
Do króla Salomona dociera informacja o zaginięciu wielkiego mistrza. Rozpoczyna się seria rytualnych pytań. Widziałeś wielkiego mistrza? Powtarzające się pytania podkreślają chaos i narastające napięcie w wspólnocie.
Królu Salomonie, wielki mistrzu, Hagrubet zaginął.
Zaginął? Jak to możliwe, że zaginął?
Widziałeś wielkiego mistrza Hagrubeta? Widziałeś wielkiego mistrza Hagrubeta? Widziałeś?
Nie.
Widziałeś wielkiego mistrza Hagrubeta?
I w końcu pojawia się brat, który dokonał odkrycia. Ziemia została niedawno naruszona. Wygląda to na grób. Odnalezienie miejsca złożenia ciała to punkt zwrotny tej historii.
Witajcie, bracia. Witaj, bracie. Ziemia była niedawno rozkopana. Wygląda to na grób.
W tak zwanym międzyczasie jubelici, chcąc nie chcąc, wracają na teren budowy, gdzie pojawia się król Salomon i momentalnie wyczuwa poruszenie wśród rzemiosła. W klasycznych przekładach ten etap jest poprowadzony szerzej, ponieważ tutaj nastąpiło cięcie z niewiadomych przyczyn. Ale nie zapominajmy, że to wszystko było nagrywane potajemnie. Salomon wprowadza królewski reżim kontrolny. Sprawcy zostają zidentyfikowani właśnie przez to, że się oddalili. Następuje pościg i pojmanie. Jubelici zostają wyprowadzeni poza przestrzeń loży. Zostawiają po sobie akustyczny ślad. Historia przestaje opowiadać o winie, a zaczyna o konsekwencji i przemianie.
To tłumaczy zamęt wśród rzemiosła. Wygląda na to, że król Salomon wezwał nas w drodze powrotnej.
Wybrzmiewa pieśń żałobna, która jednocześnie jest hymnem mistrzowskim. Śpiew w tym momencie pełni konkretną funkcję dramaturgiczną. Spowalnia tempo ceremonii, a także przenosi ciężar z fabuły na rozterki egzystencjalne, jednocześnie przygotowując na akt podniesienia.
Mamy wielkiego mistrza Hagrubeta. Chodź ze mną, by wznieść ciało wielkiego mistrza Hagrubeta. Czas Salomona to piękny czas. Pamiętajmy jednak o godzinie odejścia, gdy pielgrzymujemy tutaj, na ziemi, przez pielgrzymkę cierpienia. Śmiertelnicy mogą dziś uronić łzę, bo oto śmiertelność jest pośród nas. Spójrz, jak szeroko rozpościera swe znaki nad śpiącymi w grobie. Przynosimy tu kolejnego gościa, serafiny o niebiańskich skrzydłach. Przyjdźcie do naszego ołtarza żałoby i odprowadźcie naszego przyjaciela i brata do domu. Panie wszystkiego, co na dole i na górze, napełnij nasze dusze prawdą i miłością. A gdy te sale, nasz ziemski dom, przeminą, zabierz nas do swego wysoko położonego schronienia.
Sekwencję podniesienia mistrza otwiera potrójne zawołanie. O Panie, mój Boże! Po czym pada pytanie, czy nie ma ratunku dla syna wdowy? Określenie syn wdowy wprost odnosi się do Hirama Abifa.
Panie mój Boże, o Panie mój Boże, o Panie mój Boże, czy nie ma ratunku dla syna wdowy?
Padają komendy użycia konkretnych chwytów. Najpierw chwytem francuskiego masona przystępującego, a następnie prawdziwym chwytem filogramu. Każda kolejna próba kończy się niepowodzeniem, opisanym dosadnym językiem rozkładu ciała. I to jest konkretny rytualny komunikat. Dawnymi narzędziami, dawnymi sposobami nie da się przywrócić tego, co zostało utracone. Stare chwyty, stare słowa przestają działać.
Bracie Habertauer, spróbujesz podnieść ciało chwytem przystępującego masona. Najwspanialszy królu Salomonie, nie da się podnieść ciała tym chwytem z powodu zaawansowanego rozkładu. Leży martwe od 15 dni, skóra odchodzi od ciała. W takim razie spróbujesz podnieść ciało prawdziwym chwytem. Najwspanialszy królu Salomonie, z tych samych powodów nie da się go tak podnieść. Mięso odchodzi od kości.
Po niepowodzeniach następuje wyraźne zawieszenie. Teraz, gdy się wycofaliśmy, co powinniśmy zrobić? I odpowiedzią jest modlitwa.
Skoro się wycofaliśmy, co powinniśmy uczynić? Pomódlmy się. Bracia, pomódlmy się.
Tekst modlitwy w dużej mierze jest parafrazą fragmentów Księgi Hioba. Człowiek zrodzony z kobiety żyje krótko, jak kwiat wychodzi i zostaje ścięty. To jest fragment, w którym rytuał celowo rezygnuje z działania na rzecz kontemplacji, przemijania, cierpienia i granic ludzkiej woli, ponieważ dopiero po uznaniu bezradności możliwa jest zmiana jakościowa.
O Boże, znasz nasze siadanie i wstawanie. Przenikasz nasze myśli z daleka. Chroń i broń nas przed złymi zamiarami naszych wrogów i wspieraj nas w czasie prób i cierpienia, które jesteśmy powołani znosić podczas wędrówki przez tę Dolinę Łez. Człowiek zrodzony z kobiety żyje krótko, a życie jego pełne jest trosk. Wychodzi jak kwiat i zostaje ścięty. Ucieka jak cień i nie trwa. Skoro jego dni są policzone, a liczba jego miesięcy jest u Ciebie, wyznaczyłeś mu granice, których nie przekroczy. Odwróć się od niego, aby mógł odpocząć, aż dopełni się jego dzień. Jest jednak nadzieja dla drzewa. Choć zostanie ścięte, może odrosnąć, a jego młoda gałązka nie przestanie wybijać. Lecz człowiek umiera i przemija. Tak, oddaje ducha i usycha. Jak wody znikają z morza, a rzeka wysycha i opada, tak człowiek kładzie się i już nie wstaje, aż niebo przeminie. A jednak, o Panie, miej współczucie dla dzieci Twojego stworzenia. Obdarz ich pocieszeniem w czasie utrapienia i ocal ich wiecznym zbawieniem. Amen. Niech tak będzie.
Po modlitwie pada przełomowa deklaracja. Mimo rozkładu, siła pozostaje we lwie z pokolenia Judy.
Mój umysł jest teraz przejrzysty. Choć skóra oddziela się od ciała, a ciało przywiera do kości, wciąż pozostaje siła w lwie z pokolenia Judy.
To jest kolejne widoczne odwołanie do żydowskiej symboliki zakorzenionej w Torze. Lew Judy oznacza nie tyle co siłę fizyczną, a odwagę, królewski autorytet i moc duchową. Zapada decyzja o podniesieniu ciała na 5 punktach braterstwa, czyli centralnym geście stopnia mistrzowskiego. Ciało jest martwe i nie da się go wskrzesić. Stary porządek się skończył, ale zamiast tego pojawia się słowo. Ciągłość została zachowana inaczej.
Ciało zostanie podniesione na 5 punktach braterstwa, a pierwsze słowa wypowiedziane po podniesieniu będą świadomym zastępstwem starodawnego słowa, aż prawda zostanie na nowo odnaleziona. To, mój bracie, jest prawdziwy uścisk uznania. Podnosisz ciało wielkiego mistrza, a ja dopełniam Twoje zadanie.
Rozpoczyna się kolejny fragment ceremonii, czyli rozpoznanie i dopuszczenie do światła. Najpierw loża musi formalnie rozpoznać, kto stoi u progu. Sekwencję otwiera klasyczne pytanie strażnicze, kto tu przychodzi? Odpowiedź nie jest jednak imieniem, a historią drogi. Kandydat zostaje przedstawiony jako brat, który przeszedł wcześniejsze stopnie, a teraz szuka życia w masonerii, poprzez przyjęcie stopnia mistrza.
Kto tu przychodzi?
Brat, który został regularnie inicjowany, przeszedł wcześniejsze stopnie i teraz szuka życia w masonerii, prosząc o wyniesienie do wzniosłego stopnia mistrza masona.
Po tym formalnym rozpoznaniu następuje potwierdzenie wolnej woli. Pytanie o działanie z własnej, nieprzymuszonej woli ma charakter graniczny. Bez tego cała inicjacja byłaby nieważna, nawet na poziomie symbolicznym.
Czy czynisz to z własnej, nieprzymuszonej woli w obecności loży?
Tak.
Przechodzimy do uroczystego zobowiązania. Kandydat obiecuje nie tylko dochować tajemnic stopnia, ale również rozpoznawać braci tylko po prawomocnym sprawdzeniu, nie wychylać się symbolikom, dbać o dobre imię braci, a także pomagać w potrzebie.
Powiesz ja, a ja wypowiem Twoje pełne imię. Ty zaś głośno je powtórzysz.
Ja, z własnej, nieprzymuszonej woli, w obecności loży, oprócz moich wcześniejszych zobowiązań, uroczyście przyrzekam, że zawsze będę strzegł i zachowywał i nigdy nie ujawnię żadnej z tajnych sztuk, znaków ani szczegółów ukrytych misteriów wolnomularstwa związanych ze stopniem mistrza masona żadnej osobie pod sklepieniem nieba. Chyba że będzie to prawdziwy i prawomocny brat tego stopnia, albo w obrębie prawomocnie powołanej loży mistrzów masonów. I nawet wtedy, dopiero po należytym sprawdzeniu, przesłuchaniu lub zgodnej z prawem informacji. Ponadto przyrzekam, że będę wspierał i pomagał każdemu potrzebującemu, godnemu bratu mistrzowi masonowi, a także jego wdowie i sierotom, gdziekolwiek by byli na świecie. Że będę zachowywał sekrety brata mistrza masona jak własne, ilekroć zostaną mi powierzone jako takie. Z wyjątkiem morderstwa i zdrady stanu. Ponadto przyrzekam, że nie naruszę czci żony brata mistrza masona, jego córki, siostry, matki ani wdowy, ani nie pozwolę, by uczynił to ktoś inny. Ponadto przyrzekam, że nie wykonam wielkiego znaku tego stopnia, chyba że znajdę się w prawdziwym niebezpieczeństwie, albo gdy zostanę o to prawomocnie poproszony, pod karą nie mniejszą niż ta, że moje ciało zostanie przecięte na dwoje, wnętrzności wyjęte i spalone na popiół, a popiół rozwiany na cztery wiatry niebios. Aby nigdy więcej nie pamiętano o mnie wśród ludzi i masonów na zawsze. Niech mi Bóg dopomoże i niech mnie utwierdzi w należytym dotrzymaniu tego, mojego uroczystego zobowiązania jako mistrza masona.
I w końcu następuje wyprowadzenie z ciemności do światła. My nie mówimy tu o pierwszym blasku, o przebłyskach, ale o pełni światła wynikającej ze stopni loży błękitnej. Symbolizuje to dobrze nam znany układ narzędzi. Cyrkiel uniesiony ponad ekierkę.
Mojego uroczystego zobowiązania jako mistrza masona.
Na znak Twojej szczerości jest Pismo Święte, na którym teraz.
W tym momencie mistrz otrzymuje pełnię światła dostępną w strukturze błękitnej loży, ale jednocześnie słyszy, że prawdziwa praca nie polega tylko na gromadzeniu wiedzy i doświadczenia, ale także na panowaniu nad sobą, nad emocjami, opędami, namiętnościami. Natomiast sformułowanie o diabelskim narzędziu funkcjonuje tutaj jako ostrzeżenie. Istnieje w człowieku siła, którą trzeba trzymać w ryzach, ponieważ jeżeli wymknie się spod kontroli, będzie destruktywna.
Starszy dozorco, uwolnij kandydata z sznura, który trzykrotnie opasywał jego ciało, co oznacza, że jest teraz związany z bractwem potrójną więzią. Pomożemy wyprowadzić kandydata z ciemności, aby ujrzał światło. Pierwszym przedmiotem, który zostaje mu przedstawiony, zanim zostanie wyprowadzony z ciemności, są trzy wielkie światła masonerii, jak poprzednio. Teraz widzisz dolne końce cyrkla uniesione ponad ekierkę. Ma ci to przypomnieć, że otrzymujesz pełnię światła, jaką można przekazać w wiedzy mistrzów masonów, i że nie możesz tracić z oczu tego narzędzia, przez które uczymy się ograniczać nasze pragnienia.
Stali widzowie mogą pamiętać, że kilka lat temu poruszałem kwestię tego konkretnego rytuału. Tyle, że wtedy była to wiedza fragmentaryczna. Brakowało kontekstu, dużo improwizowałem, a przede wszystkim dało się wyczuć ten ironiczny ton o starszych panach biegających w fartuszkach. Po czasie doszedłem do wniosku, że niektóre tematy powinny zostać omówione w sposób merytoryczny, spokojny, rzeczowy, aby w tej formie docierały do ludzi. Tymczasem zapraszam Was na zakładkę wideo. Może ominął Was jakiś ciekawy temat. Gwarantuję, że znajdziecie coś dla siebie. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie, a pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście Wy wszyscy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.